Cześć, nazywam się Dan Szydlik, jestem prawnikiem i witam na kanale Prawo dla Ciebie, na którym będziemy przedstawiać podstawowe zagadnienia prawne związane z różnymi gałęziami prawa. Pierwszą serię filmów zaczęliśmy od prawa pracy, kolejne to prawo cywilne, prawo spadkowe, postępowanie cywilne i prawo rodzinne, natomiast jest to nasza szósta seria, w której skupimy się na prawie handlowym, w tym głównie prawie spółek. Jest to kanał, na którym na pewno znajdą coś dla siebie nie tylko osoby chcące studiować prawo, studenci prawa czy też aplikanci, ale także wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę prawną. Szukają odpowiedzi na pytania prawne, które posiadają, czy też po prostu osoby lubiące ciekawostki, które to także będą pojawiać się na tym kanale. Zapraszamy do subskrypcji i zapraszamy na pierwszy odcinek. Poza tym poszukujemy także partnerów do naszych odcinków. Jeżeli chciałbyś zostać partnerem naszego odcinka, chciałbyś zareklamować swoją usługę albo produkt, stworzyć z nami jeden z odcinków szkolenia, to odezwij się do nas. Poszukujemy osób i firm, które chciałyby wspomóc nas w tworzeniu kolejnych kursów w zamian za wspólną współpracę. Napisz do nas naszego maila kontakt@prawodlaciebie.com.pl. Dodatkowo, jeżeli chciałbyś, żebym prowadził szkolenie w Twojej firmie albo dla Twoich pracowników z określonej gałęzi prawa, albo na przykład windykacji czy też negocjacji, odezwij się do mnie. Jestem także dostępny dla Ciebie, jeżeli szukasz na przykład osoby przygotowującej fachowe artykuły z tematyki prawa na Twoją stronę, bloga, czasopismo itd. W tym odcinku zaczynamy naszą serię filmów z zakresu prawa handlowego, a na pierwszy ogień idą aspekty dotyczące podstaw, to znaczy przepisów ogólnych kodeksu spółek handlowych. Niniejszą serię stworzyliśmy wspólnie z doradcą podatkowym Katarzyną Zimolzak, prowadzącą portal Edukacja Podatkowa. Przede wszystkim na wstępie należy wspomnieć o tym, czym w zasadzie jest prawo handlowe i czym charakteryzuje się ta gałąź prawa. Prawo handlowe jest gałęzią prawa prywatnego, pochodzącą niejako z prawa cywilnego. Prawo handlowe stanowi także prywatno-prawną część prawa gospodarczego. Gałąź ta powstała z uwagi na konieczność wprowadzenia regulacji dotyczących profesjonalnego obrotu, a w wielu porządkach prawnych przepisy związane z tą gałęzią prawa zawarte są w ramach różnego rodzaju kodeksów handlowych. Również w Polsce obowiązywał tzw. kodeks handlowy. Prawo handlowe rozwijało się wraz z rozwojem handlu, a jego początków można upatrywać już w rzymskim prawie zobowiązań. Prawo handlowe zaczęło wyodrębniać się w średniowieczu. Proces ten można powiązać ze wzrostem działalności handlowej. Wzrost widoczny był przede wszystkim we włoskich miastach i tak powstało tzw. prawo zwyczajowe stanu kupieckiego. Poza tym prawo handlowe w swoim zakresie reguluje głównie stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego oraz stosunki pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi. Uczestnikami obrotu gospodarczego i podmiotami prawa handlowego są zatem przede wszystkim przedsiębiorcy. Natomiast szczegółowe regulacje związane z tymi podmiotami zostaną omówione w dalszej części kursu. Normy i instytucje prawa handlowego mają przede wszystkim służyć bezpieczeństwu, wolności i szybkości obrotu. Jego specyfika opiera się na założeniach szybkości działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwa obrotu. Prawo handlowe opiera się także o określone zasady takie jak a. Zasada swobody działalności gospodarczej, określająca zakres swobody przedsiębiorców w podejmowaniu określonych czynności i decyzji. B. Zasada równości przedsiębiorców, według której przedsiębiorcy o podobnych cechach powinni być traktowani w ten sam sposób. C. Zasada swobody umów, określona także na gruncie kodeksu cywilnego. D. Zasada autonomii woli stron, według której strony mogą dowolnie ukształtować stosunek pomiędzy nimi z pewnymi wyjątkami. E. Zasada uczciwości i dobrych obyczajów. F. Zasada ochrony słusznych interesów konsumentów oraz inne. Wśród źródeł prawa handlowego wyróżnia się nie tylko kodeks spółek handlowych, ale także innego rodzaju ustawy, rozporządzenia czy też Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Warto pamiętać także o szeregu aktów prawnych pochodzących z prawa Unii Europejskiej. Wobec tego za źródła prawa handlowego uznaje się 1. Przepisy prawa stanowionego, 2. Postanowienia umów międzynarodowych oraz 3. Regulacje umowne, które tworzą strony. Największe znaczenie na gruncie niniejszego szkolenia posiadają jednak odpowiednie przepisy dotyczące spółek handlowych wynikające z kodeksu spółek handlowych. Mowa w tym przypadku zatem o tzw. prawie spółek. Prawo spółek jest zatem wąską dziedziną i stanowi ważną część prawa handlowego. Normuje powstawanie, funkcjonowanie i zakończenie bytu spółek. Wspomniany wcześniej KSH obowiązuje od stycznia 2001 roku i zastąpił on prawie w całości kodeks handlowy z 1934 roku. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych. Największe znaczenie w tym kontekście posiadają zatem spółki. Spółka definiowana jest jako działalność większej liczby podmiotów, np. osób fizycznych lub prawnych, która opiera się na umowie albo statucie. Celem zawiązywania spółek jest najczęściej właśnie prowadzenie działalności gospodarczej. Przez umowę spółki handlowej, wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz jeżeli umowa albo status spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób zgodnie z artykułem 3 KSH. W kodeksie spółek handlowych uregulowane są przepisy dotyczące tzw. spółek handlowych, do których nie zalicza się m.in. spółki cywilnej, a regulacje dotyczące tej spółki zawarte są w kodeksie cywilnym. Spółkami handlowymi są zaś spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna, które to omówimy sobie szczegółowo w kolejnych odcinkach szkolenia. W artykule 2 KSH wyrażona została zasada ograniczonej autonomii spółek handlowych. W myśl tego artykułu, w sprawach określonych w artykule 1, paragraf 1 KSH, nieuregulowane w kodeksie spółek handlowych, zastosowania mają przepisy kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość, czyli natura stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Widoczny jest zatem oczywisty związek między prawem handlowym a prawem cywilnym. Jak wskazywał natomiast Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 stycznia 2011 roku. Umowa spółki handlowej oraz stosunek prawny z niej wynikający nie posiada cech umowy obligacyjnej. Spółka jest organizacją, podmiotem, w relacji do której akcjonariuszom przysługują prawa podobne do praw rzeczowych. Prawa o charakterze właścicielskim. Ze stosunku spółki i członkostwa w spółce nie wynika zobowiązania podlegające wykonaniu, lecz zespół uprawnień majątkowych, których charakter zbliżony jest do prawa własności. Umowa, statut spółki akcyjnej nie ma więc charakteru obligacyjnego, lecz zbliża się do umów prawno-rzeczowych. Nadto warto także pamiętać, iż umową spółki handlowej jest umowa konsensualna, odpłatna, przysparzająca, kauzalna, a uczestnikami spółek handlowych są jej wspólnicy. Oprócz wskazanego wcześniej podziału na spółkę cywilną oraz spółki handlowe, w praktyce wyróżnia się także wiele innego rodzaju spółek. Wśród najważniejszych z nich można wskazać m.in. Po pierwsze, spółkę osobową, czyli spółkę jawną, partnerską, spółkę komandytową i komandytowo-akcyjną. Po drugie, spółkę kapitałową, czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną. Po trzecie, spółkę jednoosobową, czyli spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza. Po czwarte, spółkę dominującą, czyli spółkę handlową w przypadku, gdy na przykład dysponuje ona bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, bądź zarządzie innej spółki kapitałowej, czyli spółki zależnej. Po piąte, spółkę powiązaną, czyli spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej. Po szóste, spółkę publiczną, czyli spółkę w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także inne. W początkowych przepisach KSH zostały zawarte także ogólne przepisy dotyczące spółek osobowych oraz kapitałowych. Jeżeli chodzi o pierwsze ze wskazanych, czyli spółki osobowe, to ustawa przewiduje przede wszystkim zdolność prawną spółki osobowej. Związane jest to z tym, że spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Ponadto spółka osobowa prowadzi także przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółki osobowe, co do zasady, prowadzą także tzw. uproszczoną rachunkowość. Rachunkowość w tym wypadku wykonuje się w oparciu o podsumowanie zapisów podatkowej, księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencjach prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych. Co więcej, zmiana postanowień umowy takiej spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. KSH przewiduje również ogólne postanowienia dotyczące przejścia ogółu i praw obowiązków w spółce osobowej. Zgodnie z artykułem 10, paragraf 1 KSH, ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. I może to nastąpić tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki. Drugim rodzajem spółek, co do których KSH w początkowych postanowieniach przewiduje przepisy ogólne, są spółki kapitałowe. Spółki te także posiadają osobowość prawną. Polega to na tym, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prosta spółka akcyjna w organizacji oraz spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółką akcyjną albo spółką akcyjną i uzyskuje wtedy osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. Mając to na uwadze, należy wskazać na swoistą rozbieżność między spółkami osobowymi a kapitałowymi, czyli możliwość istnienia tzw. spółki kapitałowej w organizacji. Spółka w organizacji jest tzw. umowną osobą prawną. Powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki i trwa do chwili wpisu spółki do rejestru KRS, w wyniku czego samoistnie przeistacza się w spółkę kapitałową, zachowując dotychczasowe prawa i obowiązki. Nie ma osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Wobec tego spółki takie mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się o danie numeru REGON oraz NIP. Nie zmieniają się one po rejestracji spółki. Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru. Ponadto tego typu spółki bardzo łatwo rozpoznać. Firma spółki kapitałowej w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie w organizacji. Zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Trzeba też przy tym pamiętać, że rozporządzenie udziałem albo akcją dokonane przed wpisem spółki kapitałowej do rejestru albo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego albo emisji nowych akcji bez wartości nominalnej jest nieważne. Co więcej, wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką i osobami działającymi w jej imieniu za jej zobowiązania, ale tylko do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji. Według natomiast wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2014 roku. Odpowiedzialność oparta na artykule 13 KSH obejmuje wszelkie zobowiązania spółki o charakterze prywatnoprawnym i publicznoprawnym. Powstałe w toku funkcjonowania spółki w tej fazie, jednakże nie dotyczy odpowiedzialności za szkodę. Z firmą wpisu do rejestru spółka kapitałowa staje się podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji zgodnie z zasadą kontynuacji, czyli podmiotem tych praw i obowiązków, które zostały nabyte lub zaciągnięte przez spółkę w organizacji wskutek działań osób występujących w imieniu spółki w organizacji w granicach ich umocowania. Kolejne postanowienia ogólne dotyczą przedmiotu wkładów do spółek kapitałowych. Wkład taki może mieć formę pieniężną lub niepieniężną, czyli tzw. aport. Zasadą jest, że przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki akcyjnej albo przeznaczonego na kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. W praktyce może okazać się także, że wspólnik albo akcjonariusz wniósł wkład niepieniężny mający wady. W tym wypadku jest on zobowiązany do wyrównania spółce kapitałowej różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki, a zbywczą wartością wkładu. Umowa albo statut spółki może przewidywać, że spółce przysługują w takim wypadku również inne uprawnienia. Następne z regulacji odnoszą się do zgody na zawarcie umowy z członkiem organu spółki. W praktyce bardzo często kwestie dotyczące takich działań przysparzają wiele kłopotów, zwłaszcza z braku wiedzy o konieczności dołączania takich zgód, np. w formie uchwały do określonych umów. Związane jest to z tym, że zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz któregokolwiek z tych osób wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia. Chyba że ustawa stanowi inaczej. Intencja tego przepisu ma na celu ochronę interesów spółki, wspólników albo akcjonariuszy przed finansowaniem działalności funkcjonariuszy spółki, którzy ze względu na powiązania z jej zarządcami mają możliwość korzystania na preferencyjnych zasadach ze środków spółki. Jest to o tyle istotne, że jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna. Natomiast czynność prawna, dokonana bez zgody właściwego organu spółki, wymaganej wyłącznie przez umowę spółki albo statut, jest ważna. Jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki z tytułu naruszenia umowy spółki albo statutu. Jeśli chodzi zaś o czas wyrażenia takiej zgody, to zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu. Nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Takie potwierdzenie, wyrażone po złożeniu oświadczenia, ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej, jednak dla zabezpieczenia warto zadbać o uzyskanie takiej zgody jeszcze przed zawarciem umowy. Przedostatnia ogólna grupa przepisów dotycząca spółek kapitałowych związana jest z wymogami ogólnymi co do członków organów i likwidatorów spółki. Polega to na tym, że członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. KSK wskazuje także na to, kto nie może pełnić takiej funkcji. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w odpowiednich przepisach kodeksu karnego. Zakaz ten ustaje jednak z upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. Zasadą w tym przypadku jest także, iż wspólnicy albo akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach, a złożenie podpisu przez wszystkich członków zarządu pod dokumentem wystawionym przez spółkę jest wymagane tylko w przypadku, gdy ustawa tak stanowi. Ostatni rodzaj wspólnych przepisów dotyczy zaś rozwiązania spółki kapitałowej przez sąd rejestrowy. Sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wpisania do rejestru spółki kapitałowej w przypadku, gdy a. nie zawarto umowy spółki, b. określony w umowie albo statucie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem, c. umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu działalności spółki, wkładów lub, z wyłączeniem prostej spółki akcyjnej, kapitału zakładowego, d. wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisujące statut nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili ich dokonywania. Jeżeli zajdzie któryś z wskazanych przypadków, to jeżeli braki nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy, to sąd ten może, po wezwaniu zarządu spółki do złożenia oświadczenia, wydać postanowienie o rozwiązaniu spółki. Jeżeli natomiast braki te nie mogą być usunięte, to sąd rejestrowy orzeka rozwiązaniu spółki. Wreszcie rozwiązaniu spółki sąd rejestrowy orzeka na wniosek osoby mającej interes prawny albo z urzędu po przeprowadzeniu sprawy, a orzeczenie rozwiązaniu spółki nie wpływa na ważność czynności prawnych zarejestrowanej spółki. Oprócz tego mam dla Ciebie jeszcze krótki kazus. Spółka kapitałowa została wpisana do rejestru podczas gdy umowa spółki nie zawierała postanowień dotyczących firmy oraz przedmiotu działalności spółki. Pytanie. Czy sąd rejestrowy może orzec o jej rozwiązaniu, jeżeli od momentu wpisu minęło 10 lat? Odpowiedź. W sytuacji wskazanej w kazusie, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki kapitałowej. Jednakże trzeba pamiętać, że z powodu takich braków spółka nie może być rozwiązana, jeżeli od jej wpisu do rejestru upłynęło 5 lat. Jeżeli zatem w tym przypadku upłynęło 10 lat, to nie może dojść do rozwiązania takiej spółki przez sąd rejestrowy. Na koniec tego odcinka, w ramach zadań aktywizujących słuchacza, przemyśl poniższe pytania, postaraj się wypisać sobie na kartce odpowiedzi na te pytania, a w razie wątpliwości znajdź odpowiedzi w przepisach albo w odcinku. Zadanie pierwsze. Jakie są podstawowe zasady prawa handlowego? Zadanie drugie. Jak zdefiniujesz prawo handlowe? Jakie są jego źródła? Zadanie trzecie. Czym są spółki osobowe prawa handlowego? Zadanie czwarte. Kiedy powstaje tak zwana spółka kapitałowa w organizacji? Jest to jeden z pierwszych 3 darmowych odcinków, które znajdują się na naszym kanale. Na YouTube oraz Udemy dostępny jest także nasz darmowy poprzedni kurs prawa pracy, zatem możesz szybko sprawdzić, czy ta forma nauki jest dla Ciebie i czy sposób, w jaki przekazuje wiedzę, Ci odpowiada. Koszt zakupu dostępu do całego kursu to 89,99 zł. W skład pakietu wchodzą filmiki, nagrania, podręcznik, kazusy oraz wiele innych. Dla pierwszych osób dorzucamy bonusowy moduł dotyczący sposobów szybkiej oraz efektywnej nauki. Dostęp do pełnej wersji kursu możliwy jest do wykupienia na stronie www.prawodlaciebie.elms.pl po bezpłatnej rejestracji albo bezpośrednio z linku, który umieszczamy w opisie filmu. Gwarantujemy pełne zadowolenie z kursu albo zwrot pieniędzy. Co roku w styczniu dajemy także dodatkowy odcinek, w którym opowiadamy o wszystkich nowelizacjach z ostatniego roku z danej gałęzi prawa, tak więc nasze kursy są zawsze aktualne i zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Na życzenie możemy wystawić także dla Ciebie imienny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. W kolejnym z odcinków zajmiemy się tematyką spółki jawnej. W opisie do filmiku znajdziesz więcej na temat prawa handlowego w formie artykułu ze źródłami. Zapraszam też na naszego Facebooka Prawo dla Ciebie, Instagrama, LinkedIna, naszą grupę na Facebooku oraz stronę internetową. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowałeś mi dzisiejszy materiał. Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, pisz mi w komentarzu. Do usłyszenia.